Obecnie wykładam ze Słowa Bożego, usłysz nam brat Tadeusz Wiśniewski, proszę.
A więc proszę materstwa, znów zeszliśmy się na to miejsce, żeby ze Słowa Bożego czerpać nauki. Za podstawę dzisiejszej naszej lekcji posłuży nam drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, od 1 do 8 wiersza. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego, abyście się nie zaraz dali zrażać z umysłu waszego ani sobą trwożyć, lub przez ducha, lub przez mowę, lub przez list jakoby od nas pisany, i jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, iżby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. Jeżeli nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc, o tem wam powiadał, a teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem u swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Proszę braterstwa, dlaczego apostoł Paweł napisał tą rzecz? Dlatego, że uczniowie spodziewali się, że ten dzień pański to już wtedy przyszedł. Porównując różne proroctwa, zdawało im się, że to już wtedy ten dzień pański jest, że niedługo będzie ich uwielbienie. Na pewno było to alarmujące oświadczenie apostoła, który w pierwszym liście napisał, że ten dzień jako złodziej tak przyjdzie, że gdy będą widzieć pokój i bezpieczeństwo, to na nich nagły zginie, przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną. Lecz wy, bracia, mówię, nie jesteście w ciemności, żeby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy jesteście synowie dnia, światłości. Nie jesteśmy jako drudzy w ciemności, mówi, nie śpijmy. Dlatego też uczniowie słowa te, jak również i proroctwa, stale obserwowali, bo to jest przywilej ludu Bożego. I spodziewać się tych rzeczy zawsze jest właściwe w miarę, jak to światło postępuje. Wszak Pismo Święte mówi, że choćby odwłaczał, to na niego oczekuj. Dlatego też przez cały wiek Ewangelii bracia oczekiwali. Apostoł Paweł ich nie ganił, że oni myśleli, że już, tylko korygował ich pojęcia i powiedział im, że nie pierwej jednak ten dzień przyjdzie, ażby był objawiony jakiś człowiek grzechu. A takiego człowieka grzechu to on im wskazał, że jeszcze taka rzecz się nie wypełniła, że się dopiero sprawuje taka tajemnica, która dopiero stanie się w przyszłości tym człowiekiem grzechu, a on usiądzie w Kościele Bożym jako Bóg. A więc mówi, jeżeli tych rzeczy nie ma, to nie spodziewajcie się, że już jest ten dzień Chrystusowy. To było korygowanie przez apostoła Pawła, który kierowany Duchem Świętym nie mówił od siebie, ale zgodnie z Pismem Świętym. Dlatego też my rozumiemy, że ten człowiek grzechu, który miał przyjść, to jest, że tak powiemy, niepospolita postać. A ponieważ w Kościele takie wielkie odstępstwo miało się stać, to niemożliwością jest, żeby ten wielki Bóg nie miał tego pokazać przedtem. Apostoł Paweł, znając proroctwa, wiedział, że jeszcze pewna rzecz musi się wypełnić. I możemy sięgnąć do pism Starego Testamentu, które właśnie mówią na ten temat. I apostoł Paweł, patrząc na te rzeczy, widział, że to się jeszcze nie wypełniło. Na przykład 11 rozdział Daniela, wiersz 31. A wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią świątnicę i twierdzę zniosą, odejmą też ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. To jest jedno określenie, że miała przyjść jakaś obrzydliwość spustoszenia. To jest jeden termin, który jest przez Pismo Święte nam dany do wiadomości. O tym również mówi 12 rozdział tegoż proroka, a 11 wiersz. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni 1290. Znów jakiś tajemniczy szyfr podany jest, czasowy nawet, że ta obrzydliwość spustoszenia miała jednak w pewnym określonym ściśle czasie się pojawić. No ktoś by pomyślał, że to się wypełniło za czasów Antiocha Epifanesa, bo tak do dzisiejszej pory całe chrześcijaństwo rozumie. A jednakowoż, odnosząc się do tej obrzydliwości spustoszenia, to nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza, już w 24 rozdziale i 15 wierszu. A gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, a opowiedzianą przez Daniela proroka, wtedy ci, którzy są w ludzkiej ziemi, niechaj uciekają w góry. Proszę braterstwa, to jest przesłanka, że ta obrzydliwość spustoszenia miała być w przyszłości, miała być poznana, a szczególnie miała być poznana przy końcu wieku, bo nasz Pan odpowiadał na pytania, jaki jest znak Twojej obecności, co za znak przyjścia Twego i końca wieku, czyli żniwa tego wieku, tak jak było żniwo wieku żydowskiego, tak miało być żniwo wieku Ewangelii i ta obrzydliwość spustoszenia miała być poznana. Również mamy u tegoż Daniela w 7 rozdziale też powiedziane o tym niebezpiecznym, że tak powiemy, systemie, który miał się pojawić. 7 rozdział, wiersz 8. A pilniem się przypatrywał rogom, a oto róg pośredni mały wyrastał między nimi i 3 z tych rogów pierwszych wyłamane są przed nim. A oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym i usta mówiące wielkie rzeczy. Pilniem się przypatrywał. On patrzył, co w tej wizji widzi. A co on w tej wizji widział? Widział te 4 zwierzęta. Bo od pierwszego wierszu jest podane, jaką wizję tych przyszłych uniwersalnych rządów politycznych, jakie miały być w tym czasie, kiedy naród izraelski pozbawiony był swojej autonomii, to pierwszym państwem była Babilonia, ten lew, potem Medopersja, niedźwiedź, Grecja, ten czterogłowy i czteroskrzydły lampart, no i ostatnia bestia, której nie mógł dać nazwy, taka straszna, to wiemy z historii, że to był Rzym. Odpowiednikiem tego jest wizja, jaką miał Nabuchodonozor, który jako człowiek świecki i pogański z inny punkt widzenia miał na te rządy, które sprawował w pierwszym rzędzie on i które miały zastąpić jego królestwo i tak dalej, aż do pewnego momentu końcowego. Dlatego też Nabuchodonozor widział to w postaci człowieka. Czyli ludziom wydają się te rządy ludzkie jako dobre, jako ludzkie, tak jak człowiek jest najwyższego rzędu stworzeniem, tak i te rządy im się wydają najlepsze dla ludzkiego dobra. No i widział on posąg z głową złotą, srebrnymi ramionami. Miał również wizję, że brzuch i golenie jego były miedziane, a potem nogi żelazne, a stopy mieszaniną były żelaza z gliną. No i wizja była zakończona tym, że kamień, który nie bywał w ręku ludzkim, uderzył w stopy kruche z natury. Rozwalił się cały ten potężny człowiek w jego pojęciu, a wicher potem rozmiótł resztki tych wszystkich metali i stało się wielkie uciszenie. Został na widowni tylko kamień. A ten kamień począł rość, napełnił całą ziemię. No i tłumaczone było przez Daniela temu królowi, że on jest tą głową złotą, po nim nastanie pośredniejsze, gorsze państwo, potem ono ustąpić musi innemu, a potem będzie państwo twardej, że tak powiem, ręki jako żelazo, a na końcu to ludzie się trzymać nie będą jeden drugiego, tak jak żelazo nie trzyma się skorupy glinianej. I w ten nieszczęsny stan uderzy jakieś jeszcze królestwo, ostatnie, boskie, które nie było w ręku. Koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. No ale Daniel widział to samo zupełnie z innej strony, że to są krwiożercze, straszne zwierzęta, a ostatniej to nawet nazwy nie mógł dać. I zauważył, że ta ostatnia bestia miała 10 rogów, a 3 były wyłamane przed nim. 3 wyłamane, a wyrósł mały róg, który był malutki, najpierw mały, pośredni, a potem rósł i przerósł te wszystkie. I dane mu są usta, oczy i mówił rzeczy wielkie. Dlatego też mamy tu narysowane, że są rogi. Brak tych 3 rogów, a na miejsce ich wyrósł 1. Mamy tu go narysowanym jako zakończony czapką, taką szczególną czapką. No i oczy ma, usta. Te poprzednie nie miały ust, ale ten miał. W każdym bądź razie to była ta tajemnica, którą jeszcze w 21 wierszu prorok podkreśla. I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył z świętymi i przemagał ich. A więc walczył z świętymi i przemagał, a więc to było ważne. Ważny rys proroczy. Dlatego też apostoł, nie tylko Paweł rzucił światło na tą sprawę, ale również apostoł Jan, odnosząc się do tych przyszłych spraw, powiedział też w sposób taki, który przez wiele wieków zwracał uwagę, kiedy się taka rzecz pojawi. A on powiedział tak w pierwszym swoim liście, apostoł Jan, w 2 rozdziale, a wierszu 18. Dziateczki, ostateczna godzina jest, a jakoście słyszeli, że antychryst przyjść ma, i teraz wiele antychrystów powstało. Stąd wiemy, że jest ostateczna godzina. Antychryst ma przyjść, a antychrystów wielu już powstało. Ale teraz jeszcze mówi w wierszu 27. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, a was kto uczył. Ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w nim zostaniecie. Dlatego też, proszę braterstwa, apostoł tutaj właśnie mówi, że to jest rzecz, którą w końcu Kościół będzie znał dobrze. Że chociaż w początku było owiane pewną tajemnicą i były zapowiedzi rzeczy tych przyszłych, to jednak Kościół miał znać, gdyż Duch Święty miał objawić te rzeczy w przyszłości. My, przychodząc do takiego, podchodząc do tego tematu, stawiamy, że tak powiemy, pewne pojęcia, które w toku naszych rozważań będziemy starali się udowodnić, że są prawdą. Nie tylko na podstawie Pisma Świętego, ale i na podstawie faktów. Twierdzimy, że ten człowiek grzechu, że ten antychryst to nie jest jednostka. Najpierw musimy powiedzieć, zdefiniować. To nie jest jednostka. Tak jak Chrystus nie jest jednostką, ale jest głowa i jest jego ciało, składa się z całego zespołu, tak jest tym właśnie antychrystem. Jest pewna naczelna jednostka, ale jest również cały system. I my już powiemy, że taki antychryst to już był. Niektórzy to rozumieli i do dzisiejszego dnia rozumieją, że to będzie jeden człowiek. Literalny człowiek, antychryst. Że on zasiądzie w literalnej świątyni jerozolimskiej, bo tak pisze w miejscu świętym. A każdy Żyd to rozumiał, że jest tylko jedno miejsce święte w całej Palestynie. Jest to Jerozolima. I on usiądzie tam w świątyni, usiądzie literalny człowiek. A więc, proszę braterstwa, po pierwsze, taka świątynia musiałaby być zbudowana. Ile to lat trzeba? No i, proszę braterstwa, musiałby w ciągu 3,5 lat pozyskać cały świat, usiąść jako Bóg i wszyscy musieliby go jako Boga uznawać. W ciągu 3,5 lat, o tak jak przesłanki Pisma Świętego o tym wyraźnie mówią. Dlatego też wiemy, że w przeciągu 3,5 lat to żadna jednostka nie byłaby w stanie tej rzeczy zrobić, a jeżeli w przeciągu 3,5 lat przy końcu spodziewania nasze są, to tylko w formie odblasku pewnego tej chwały, jako w przeciągu 3,5 symbolicznych lat, system ten rósł i urósł do bardzo wielkich rozmiarów. Wiemy, że takie jednostki jak Aleksander czy Napoleon, Mahomet potrzebowali więcej czasu, by wykonać choćby 1/1000 tego. Poza tym pomagały im jeszcze takie prawie jak ciemnota i przesąd, a dzisiaj, proszę braterstwa, to wiemy, że ludzie są bardzo, że tak powiem, pod tym względem uświadomieni. Tu pisze, że on miał usiąść jako Bóg. Wyraz jako Bóg miał usiąść. My rozumiemy, że wyraz jako Bóg to nie znaczy, że on powie, ja jestem Bogiem. Nie ma innego Boga, tylko ja jestem Bogiem. Tak jak były takie sekty, które miały takich przywódców, którzy mówili, że oni są Bogami i im oddawano taką cześć jak samemu Bogu. Ale tu jest więcej, że tak powiemy, chytra sprawa. On miał jako Bóg usiąść. On miał usiąść jako duchowy władca między Bogami. To znaczy nad innymi duchowymi władcami, ale więc władca nad duchowymi władcami. Otóż wyraz Bóg, theos po grecku, nie zawsze odnosi się do najwyższego Boga Jehowy. To my jako badacze Pisma Świętego, na podstawie Pisma Świętego rozumiemy, że wyraz Bóg ma szerokie zastosowanie. My wiemy, że nawet nasz Zbawiciel też miał dyskusję na ten temat, bo Żydzi rozumieli, że Bogiem to może być tylko najwyższy Bóg. Dlatego też czytamy jedną z takich rozpraw w Ewangelii Jana w 10 rozdziale 34-35. Odpowiedział im Jezus: Izali nie napisano w zakonie waszym, jam rzekł, bogowie jesteście? Jeśliże on nazwał bogami, do których się stało Słowo Boże, a nie może być Pismo Święte skażone. A więc jemu zarzucano, że on się mieni być Synem Bożym, albo też samym Bogiem. On mówi, toż was obraża. Przecież w Piśmie Świętym, w waszym piśmie czytacie, że tam jest powiedziane w pewnym psalmie, bogowie jesteście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. Jeżeli się do tych Słowo Boże stało, to dlaczego się tak gorszycie, że mówię, że jestem Synem Bożym? My wiemy, proszę baterstwa, że w pierwszym do Koryntów, w 8 rozdziale, a 5 wierszu, apostoł Paweł mówi tak. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają, i na niebie, i na ziemi, i jakoż jest wiele bogów i wiele panów, ale my mamy jednego Boga Ojca, a więc mówi, że jest wielu bogów, lecz my mamy jednego Boga. To znaczy, że tego rodzaju rozumowanie rzuca nam światło na drugi do Tesaloniczan, 2, 4, że tu jest inny Bóg. Można nawet zauważyć pewien szczegół, że koło tego słowa nie ma przedimka. A tam bardzo często w Piśmie Świętym, gdzie nie ma tego przedimka ho, theos, to te rzeczy, to takie wyrażenie odnosi się do innych bogów. Dlatego też możemy zauważyć, że to nie jest system, nie jest to człowiek. Jeżeli to ma być coś, co ma mieć związek z Kościołem Bożym, to nie może to być system pogański. Nie może być braminizm czy mahometanizm, który zawojuje chrześcijaństwo. Nie. I stanie się takim władcą. My twierdzimy, że to jest papiestwo. Że to jest papiestwo. Ale mówiąc o tym, że to jest papiestwo, nie mówimy, że to są księża, że to są wyznawcy, że to są papieże. Oni są tylko członkami tego wielkiego systemu. Ale sam system jako taki, człowiek grzechu, to określamy słowem papiestwo. A więc oni są tylko członkami, ani nawet Kościół rzymskokatolicki nie jest antychrystem. On jest tą wszetecznicą. On jest Kościołem i był Kościołem, dopóki nie połączył się ze swym Panem głową, to jest papieżem. A od tego czasu, jak się połączył z papieżem, to jest właśnie częścią tego systemu antychrysta. Bo to już jest głowa i jest ciało, tak jak w małżeństwie. Jak Chrystus jest głowa i ciało, tak tu mamy papieża i mamy Kościół i oni stanowią razem te wielkie państwo religijne, jakie w wiekach średnich miało tą potężną władzę. To jest ten człowiek grzechu. To jest figura mężczyzny. Mężczyzna to już łączy w sobie, człowiek grzechu to już łączy w sobie głowę i ciało. Bo sama niewiasta to jest tylko, że tak powiemy, Kościół. A dopóki się nie połączy z głową, to nie może być reprezentowana w mężczyźnie. Dlatego też zauważamy, że tym człowiekiem grzechu to jest połączone kościelnictwo wraz z papieżem, który jest jego głową. Dlatego też my widzimy, przeglądając historię powstania tegoż systemu, wiemy, jak w początkach chrześcijanie dążyli do tej popularności na zewnątrz. Oni chcieli koniecznie być widziani, chcieli koniecznie uchwycić ster władzy. Jak oni zabiegali o tą zewnętrzną formę kultu religijnego. Widzieliśmy, jak duch tego świata, w miarę jak chrześcijaństwo się powiększało, jak duch tego świata przenikał tą całą społeczność chrześcijańską. Widzimy, że to samolubstwo, które jest w świecie, oni się przedostało do kościelnictwa, które na wzór świata starało się wywyższać w tym świecie i chwytać władzę, i to się im udało. I w ten sposób było wielkie odpadanie od prawdy, ponieważ to musiało się dziać kosztem sprzedanej prawdy. Kościelnictwo coraz bardziej rosło we władzę, rosło w bogactwa systematycznie. Ono miało swoich cesarzy, swoje armie. Ono zmuszało stopniowo do przyjmowania prawdy, nie takim sposobem jak Chrystus przez cierpienie, przez noszenie krzyża, ale przez królowanie, przez siłą zmuszanie do przyjmowania tego krzyża, a kto by go nie przyjął, ten ginął w marny sposób. Proszę paterstwa, stopniowo wyłoniła się widzialna głowa w tym wielkim systemie, aczkolwiek w początkach tego nie było. Głowa ta, chcąc się utrzymać na stanowisku, cały system intryg i polityki międzynarodowej wprowadziła. Także widzimy, że stało się sfałszowanie tych nadziei, a to było sidłem szatana, który wiecznie dba o to, żeby mu się pokłonić, a on wtedy władzę nad tym światem da każdemu, ale na warunkach pokłonięcia się. Dlatego też chrześcijaństwo pokłoniło się, poszło podług jego sznuru. I widzimy, że ustanowione było to, co apostołowie kiedyś mówili, a przez proroków Bóg wypowiedział. Ustanowiona została silna hierarchia niezależna od dołów kościelnych, która sama siebie wywyższała, honory, dystynkcje i tak dalej. I oni do tego doszli, że widocznie w ten sposób Bóg realizuje swoje królestwo, że oni muszą te tysiącletnie królestwo na ziemi zaprowadzić. I oni szczerze wierzyli, że to królestwo jest przez nich zaprowadzane. Było to już oszukanie całego świata. To było powolne formowanie się, ale im bardziej powolne, bo całe stulecia trwało, tym bardziej było wrośnięte, skuteczne i przeciw temu trudno było walczyć, a nawet zorientować się, co to za system. Dlatego też mocno wierzono, że to jest Królestwo Chrystusowe. W sumieniu oni bardzo często byli przekonani, że to takie królestwo jest. Lecz my wiemy, że sumienność nie zawsze jest według znajomości. Jeżeli mówimy, że człowiek jest sumienny, to wcale nie znaczy, że on musi być w prawdzie. Człowiek może być sumienny, ale może być w błędzie. Wiemy, że poganie też są sumienni, gdy wierzą w swoje bałwany. Ale oni są w błędzie. Dlatego też rozumiemy, że to było wielkie złudzenie, jakie weszło na chrześcijaństwo. Analizując takie słowo jak antychryst, to dochodzimy do wniosku, że to słowo ma dwojakie znaczenie. Przeciw Chrystusowi i zamiast Chrystusa. A więc przeciw Chrystusowi to są ci, którzy wprost walczą z Chrystusem. A więc widzimy, że takim antychrystem według tego znaczenia moglibyśmy nazwać Saula z Tarsu, który walczył z Chrystusem. Czy nie walczył? Walczył. Gdy mu się nasz Pan pokazał, a on upadł na ziemię, a on szedł prześladować uczniów tam właśnie w Syrii, to nasz Pan do niego powiedział: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A więc mnie, to znaczy Chrystusa, jesteś antychryst. Tak samo każdy Żyd, który walczył z Jezusem Chrystusem, jego naśladowcami, mógł być nazwany antychrystem. Czy też Mahomet, czy pogańscy cesarze, którzy zwalczali chrześcijaństwo. Ale może być inna forma wyrazu antychryst, czyli zamiast. Zamiast, czyli naśla, nasz fałszywe naśladownictwo Chrystusa. I ktoś, widząc kogoś, który mieni się być Chrystusem, myśli, że to jest prawdziwy Chrystus, a to jest antyukryty. Jeszcze na nim się trzeba lepiej poznać niż na tym, który wprost mówi przeciwnie i jawnie mówi, że on jest przeciwko Chrystusowi. Dlatego też Jan apostoł mówi, że z nas wyszli, ale nie byli z nas. To znaczy, z nas wyszli, ale nas nie reprezentują. Oni są antychrystami, bo z nas wyszli, ale mienią się być Chrystusowi. Dlatego też widzimy, że ten system wyszedł z nauk Chrystusowych, ale uważał, że on jest Chrystusowy. I w tym znaczeniu on jest antychrystusowy. Jakie to są okoliczności, które spowodowały powstanie takiego wielkiego systemu? Proszę braterstwa, są to okoliczności, o których możemy sobie nawet przeczytać dla lepszego, że tak powiemy, zorientowania się w tej sprawie. Czytamy o tym w drugim tomie, strona 317. Kiedy Kościół rósł liczbę zwolenników i bogactwa, zaczęto budować kosztowne kościoły, ceremonie i obrządki, więcej wystawne, przyjęto rzeźby i malowidła dla wzniecenia większego nabożeństwa. Relikwie świętych i męczenników uznawane jako świętą posiadłość. Obrządki religijne zostały pomnożone, a Kościół pod chrześcijańskimi cesarzami w IV stuleciu z jego klerem i imponującymi ceremoniami przyjął wiele przepychu, pompy i widocznej świetności należącej do systemu pogańskiego, który on właściwie zastąpił. Tak inny pisarz mówi. Jednocześnie z ustanowieniem chrześcijaństwa jako religii państwowej w IV stuleciu okazała się także wielka i ogólna korupcja, która powstała już 200 lat przedtem. Przesąd i ciemnota dały klerowi władzę, którą użyli na własne rozpanoszenie się. Rapin zaś pisze, w V stuleciu chrześcijaństwo zostało skażone przez wielką liczbę ludzkich wynalazków. Prostota jego rządu i karność została zniżoną do systemu klerykalnej władzy, zaś służba Boża skalaną przez prowadzenie ceremonii zapożyczonych od pogan. Stary rzymski świat przez lorda podaje historię Kościoła w ciągu pierwszych 4 stuleci, która pokazuje jasno, jak stopniowy upadek i raptowne zepsucie, to jest potem, gdy przeszkoda, o której wspomina apostoł, została usuniętą. Oto krótki rys, który cytujemy z tego dzieła. W pierwszym stuleciu z liczby powołanych do chrześcijaństwa niewielu było mądrych i zacnego rodu. Wielkie imiona nie są nam znane. Nie było tam filozofów, mężów stanu lub szlachty, generałów, gubernatorów, sędziów lub urzędników. W pierwszym stuleciu chrześcijanie nie byli dość znamiennymi, by mieli być prześladowani przez rząd. Nie zwrócili na siebie nawet ogólnej uwagi. Nikt przeciw nim nie pisał, nawet greccy filozofowie. Nie czytamy żadnych rozpraw lub protestów ze strony chrześcijan. Nie posiadali oni w swych szeregach ludzi, którzy by się odznaczali nauką, zdolnościami, bogactwem lub stali na stanowisku. Nic w historii nie jest tak pustym jak kroniki Kościoła pierwszego stulecia odnośnie do znakomitości wielkich imion. Jednak zwolennicy mnożyli się w każdym mieście, a tradycje wskazują na męczeństwa tych, którzy się odznaczali świętością, wszyscy prawie apostołowie. W drugim stuleciu nie ma większych nazwisk jak Polikarp, Ignacy, Justyn, Męczennik, Klement, Melito, Apoloniusz. Spokojni biskupi lub męczennicy, którzy przemawiali do zgromadzeń w wieczernikach, którzy nie posiadali światowych godności, ale się odznaczali wielką świętobliwością, prostotą charakteru i są wspominani jedynie dla ich wiary i cierpień. Czytamy o męczennikach, z których niektórzy pisali cenne rozprawy i apologie, lecz między nimi nie znajdujemy ludzi wyższego stanu, ludzi blichtru i władzy. Być chrześcijaninem znaczyło sromotę i zakałę. Pierwotna literatura chrześcijańska składa się z pisanych obron i usprawiedliwień cechy dogmatycznej, odznaczających się prostotą i praktycznością. Pierwotni chrześcijanie miewali dysputy, a religijne życie ich oznaczało się wielką gorliwością, czynnością, wielkimi cnotami, lecz nie było nieporozumień na zewnątrz, nie było historii świeckiej. Nie napierali jeszcze na rząd, ani na instytucje państwowe, było to jeszcze małe zgromadzenie ludzi czystych i bez winy, którzy nie ubiegali się o władność społeczeństwem, lecz z czasem zwrócili oni na siebie uwagę rządu i znalazła się przyczyna, by ich prześladować. Patrzano na nich jako na fanatyków, którzy starali się zniszczyć poszanowanie dla istniejących instytucji. W tym stuleciu, to jest w drugim stuleciu, rząd Kościoła został powoli zorganizowany. Pomiędzy członkami nastąpiła organizacja. Biskupi stali się wpływowymi, lecz nie u obcych, ale między chrześcijanami. Ustanowiono parafię, diecezję, zaznaczono różnicę między biskupami zajmującymi stanowiska po miastach, a biskupami na wsiach. Delegaci różnych kościołów zgromadzali się dla omawiania różnych punktów wiary lub wytłumaczenia herezji. System diecezjalny się rozwinął, a rozpoczęła się centralizacja kościelna. Diakonów zaliczano między wyższy kler, ukuto broń ekskomuniki. Przeprowadzono usiłowania misjonarskie. Zostały ustanowione święta kościelne. Gnostycyzm był przyjęty przez wielu kierowników. Szkoły katechetów uczyły aktów wiary systematycznie. Uznano za bardzo ważne formuły chrztu i sakramentów, a życie klasztorne stało się popularnym. Takim sposobem Kościół zakładał fundamenty pod przyszły rząd i władzę. W trzecim stuleciu Kościół stał się mocniejszym jako instytucja. Zwykłe synody były zwoływane po wielkich miastach, państwach. System metropolity dojrzał, prawa kościelne zostały stanowczo określone, wielkie szkoły teologiczne przyciągały umysły badawcze, dogmaty zostały ułożone systematycznie, to jest określone, ograniczone i uformułowane w artykuły wiary. Chrześcijaństwo szerzyło się do tego stopnia, że musiało być jedno z dwojga, prześladowane lub uprawnione. Biskupi rządzili wzrastającym kościołem, wielcy doktorowie teologii zagłębiali się w różne pytania i zagadnienia, niesłuszne nazwane filozofią, które poruszały szkoły greckie. Budynki kościelne zostały powiększone, ustanowiono bankiety i uczty na cześć uczestników. Kościół postępował szybko ku stanowisku, które zwracało na siebie uwagę wszystkich. W IV stuleciu dopiero prześladowanie kościoła ustało, gdy cesarz rzymski Konstantyn przyjął chrześcijaństwo. Kościół połączył się z państwem, pierwotna wiara została skażoną. Przesąd i próżna filozofia zajęły umysły wiernych. Biskupi stali się dworzanami, zaczęto budować bogate i wspaniałe kościoły, synody dostały się pod wpływy polityczne, zakonnicy ustanowili fałszywe zasady, cnoty, polityka i dogmatyka poszły ręka w rękę, a cesarze zmuszali do przyjęcia wyroków konsyliów kościelnych. Ludzie wyższego stanu przyłączyli się do kościoła. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią dworu cesarskiego i klas uprzywilejowanych, wtedy służyło ono do podtrzymania tego samego złego, przeciw któremu pierwotnie protestowano. Kościół nie tylko przesiąkł filozofią pogańską, ale przyjął wiele ceremonii nabożeństw praktykowanych na wschodzie, które były drobiazgowe i wspaniałe. W IV stuleciu kościoły wywierały wrażenie podobnie jak stare świątynie bałwochwalcze. Zabawy bywały częste i podniecające. Lud lgnął do nich, bo otrzymywał wrażenie i uwolnienie od pracy. Cześć dla męczenników prowadziła obrazy. Powód i źródło tego przyszłego pospolitego bałwochwalstwa. Chrześcijaństwo popisywało się wystawnymi ceremoniami. Cześć dla świętych zamieniła się w ubóstwianie, a przesąd wywyższył Matkę Jezusa do przedmiotu jedynej czci. Stoły do komunii wywierały wrażenie typowych ołtarzy, na których Żydzi składali ofiary, a relikwie męczenników były przechowywane jako amulety, to jest przedmioty odpędzające czary. Życie zakonne zostało wprowadzone jako wielki system pokutniczy, obrządek służący do zmazania winy. Całe armie zakonników udawały się do ponurych i odludnych miejsc, skazując się na odosobnienie, posty, rapsodię i pokutę. Był to okropny gatunek ludzi fanatycznych, którzy gardzili celami życia. Kler ambitny i światowy starał się o wyższe stanowiska i odróżnienie. Cisnęli się nawet do dworów książęcych, ubiegali się o doczesne honory. Przestali być utrzymywani przez dobrowolne ofiary wiernych, lecz otrzymywali pensję płatną przez rząd lub z własności odziedziczonych po starych pogańskich świątyniach. Wielkie zapisy były robione przez bogatych ludzi na rzecz kościoła, nad którymi ten trzymał kontrolę. Te zapisy, czyli legaty, stały się źródłem nieprzebranych bogactw. W miarę jak bogactwo wzrastało i było powierzone duchowieństwu, stawało się ono coraz obojętniejsze na potrzeby ludzi, nie będąc dłużej przez nich utrzymywane. Stali się próżniakami, hardymi i dumnymi, niezawisłymi. Lud został odsunięty od rządu, zarządu kościołem. Biskupi stali się wielkimi dygnitarzami, osobistościami, które rządziły i naznaczały swój kler. Kościół został połączony z państwem, a dogmaty religijne były wprowadzone siłą miecza. Cesarz decydował o punktach wiary, a kler został uwolniony z wszelkich ciężarów państwowych. Napływ kardynałów na urzędy klerykalne stał się bardzo wielkim. Odkąd tenże ujął w ręce swoje władzę i bogactwa, ludzie bywali wywyższani na stanowiskach. Nie dla ich pobożności lub talentów, lecz dla wpływu u wielkich ludzi. Powołanie kościoła zostało zapomniane przez poniżającą łączność z państwem. Chrześcijaństwo stało się dziwowiskiem, próżną formułą, czczą filozofią zabobonem. I otóż to jest właśnie, proszę baterstwa, historia tych pierwszych stuleci. I widzimy, w jaki sposób ten człowiek grzechu powstawał. W taki właśnie, a nie inny. Ta przeszkoda została usunięta. A jaka to była przeszkoda? Mówi apostoł, że ten, który przeszkadza, ażeby był spośrodka usunięty. To jest tytuł Pontifex Maximus, to znaczy najwyższy kapłan, który nosili cesarze pogańscy. Oni mieli scentralizowaną władzę religijną i państwową w jednej osobie. Dlatego też Pismo Święte mówi, że ten właśnie, ten diabeł to dał moc wielką. I ta moc w wiekach średnich to była tą mocą, że otrzymał ten tytuł Pontifex Maximus. Cesarstwo poszło pod nogi papiestwa. Dlatego też człowiek grzechu posiadał moc, posiadał stolicę i wielką władzę poprzednich władców Rzymu. Dlatego też Rzym pogański miał zaledwie cień władzy papiestwa. Tak wzrosło papiestwo właśnie we władzę. A co ono czyniło? Otóż podaje pewien historyk, że liczba protestantów, jaka była stracona w jednej tylko prowincji, o wiele przechodzi liczbę pierwotnych męczenników w przeciągu 3 stuleci. I to w całym państwie rzymskim. To znaczy, że ten człowiek, że... To znaczy, że ten człowiek grzechu przewyższył w swoim duchu prześladowczym tych poprzedników pogańskich, o których... Dlatego też w edykcie milańskim zabezpieczono własność kościoła przez państwo. A edykt w 321 roku przewidywał wolność zapisywania majątków na kościół. Stąd kościół stał się bardzo bogaty. Przeniesienie stolicy, proszę baterstwa, z Rzymu do Bizancjum stało się jeszcze innym etapem, gdzie papiestwo, które się ufundowało tam właśnie w Rzymie, miało nieskrępowaną władzę. Dlatego też papież rządził się w Rzymie, a cesarz przeniósł się w inne sfery i to dopomogło. Bóg tak pokierował, że sprawy, które on przepowiedział, tak się stały, że ten system urósł właśnie i w ten sposób. Zaczęły być wyłamywane te rogi. A jakie to były rogi? Państwo zachodnie, Heruli, Ostrogoty. I wtedy wyrósł na ich miejscu papież, papiestwo, które w tych burzliwych warunkach politycznych okazywało jednak największy rozsądek polityczny. Także ci królowie, którzy się tam zmieniali, najeźdźcy, przed papieżem jednakowoż wszyscy się korzyli. I on urastał w piórka. Dlatego też cechą tego antychrysta było, żeby przyjmować najwyższe oznaki czci. I on sobie nawet przypisał to, co w psalmie drugim pisze. Pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał, żeby w popędliwości jego gniewu... A patrzmy, jak tam pisze właśnie w tym psalmie drugim, co sobie papiestwo przywłaszczyło. Psalm drugi, a wiersz 10. Teraz zrozumiejcie, królowie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Słuszcie panów bojaźni, rozradujcie się ze drżeniem. Pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego, błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. To się odnosi do kogo? Do Chrystusa. A papież do siebie. I my wiemy, jak papieża całowano. No, pocałujcie syna, ale gdzie? W twarz? Nie. W rękę? Mało. W palec wielki u nogi musieli go całować. Pewien Rabelais, Francis, pisarz francuski, odrodzenia humanista, z pewnym kardynałem był zaproszony na wizytę do papieża. I ten humanista, to wiemy, człowiek myślący, poszedł z tym kardynałem. Lecz tak z tyłu szedł. Patrzył, jak to będzie. Jak ten kardynał się schylił, w wielki palec u nogi go pocałował, to on się wycofał, czmychnął i uciekł. On potem przychodzi i mówi, dlaczegoś odszedł? Dlaczegoś przecież mieliśmy tak wielką sposobność? Jeżeli jego ekscelencja całuje papieża wielki palec u nogi, to gdzież ja bym musiał go pocałować? Proszę baterstwa. I wycofał się z tej całej akcji. Gdzież ja bym musiał pocałować? A jednakowoż całują papieża, a dzisiejszego to nie całują. Może nie w nogi, ale go całują. Wiemy, jak widziałem w telewizji, jak ten papież przygarniał wszystkich, to go chociaż tutaj każdy pocałował. I przedstawiciel naszego państwa socjalistycznego też go pocałował. Proszę baterstwa, i jakie to były głowa i jakie usta? No wiemy tam u Daniela, wiemy, że ona miała otworzyć usta ku bluźnierstwu. Ku bluźnierstwu. A ktoś mi powiedział, no tak. I ci, co patrzą na te teksty, to mówią, no tak, to będzie jakiś człowiek, który będzie bluźnił przeciwko Bogu. A to przecież ona miała otworzyć usta ku bluźnierstwu, a my wiemy, że bluźnierstwo to znaczy, że będzie mówił przeciwko Bogu. A my wiemy, że wyraz bluźnierstwo to nie znaczy koniecznie przeciwko Bogu. Nasz Pan, gdy mówił, że jest Synem Bożym, to mu zarzucali, że jest bluźnierca. To nie znaczy, że trzeba bluźnić przeciwko Bogu, ale przypisywać sobie to, co Bóg, to już jest bluźnierstwo. Dlatego też, proszę baterstwa, jakie to bluźnierstwo widzimy w papieżu. Ludzie to nawet sobie nie zdają sprawy, że to jest bluźnierstwo. Ale patrzmy, jeżeli bluźniercą według Żydów był nasz Pan, który mówił, że jestem Synem Bożym, to teraz przypatrzmy się co papieży mówili i co on o sobie mówił, kim on jest. Najświętsza ze wszystkich głów, święty ojciec ojców, najwyższy arcykapłan nad wszystkimi prałatami, dozorca religii chrześcijańskiej, główny pasterz, pasterz pasterzy, Chrystus przez namaszczenie, Abraham przez patriarchat, Melchizedek w obrządku, Mojżesz we władzy, Samuel w urzędzie sądowym, najwyższy kapłan, najprzelewidniejszy biskup, książę biskupów, następca apostołów Piotr we władzy, klucznik Królestwa Niebieskiego, arcykapłan naznaczony z pełnością władzy, zastępca Chrystusa, królewski kapłan, głowa wszystkich świętych kościołów, zwierzchnik uniwersalnego kościoła, biskup biskupów, to jest królewski arcykapłan, władca domu pańskiego, władca domu pańskiego. A czy nasz Pan mówił, że mamy być władcami? Pan apostolski i ojciec ojców. A nasz Pan powiedział, że nie zówcie się ojcami. Główny pasterz i nauczyciel, lekarz dusz. A lekarz dusz to kto jest? Skała, przeciw której pysze bramy piekła nie przemogą. Nieomylny pasterz, głowa wszystkich świętych kapłanów Bożych. To jest ta długa lista tych wszystkich tytułów, proszę braterstwa. Inne bluźnierstwo, jakie jest, to jest, że on się uczynił nieomylnym. Oni uczynili pewną rzecz, że Pismo Święte usunęli na stronę, a tradycję postawili na pierwszym miejscu. To jest znana rzecz. Protestanci raczej Pismo Święte, a oni Pismo Święte na bok, tylko tradycja. Mówią, Pismo Święte jest tylko potwierdzeniem tradycji. A mówią, nawet gdyby nie było tradycji, to nie wiedzielibyśmy, czy Pismo Święte jest Pismo Boże. Można byłoby tu przytaczać miejsca, jak kler zwalczał Pismo Święte i tych, którzy go wydawali. Na stosie ginęli ludzie, którzy tłumaczyli Pismo Święte w czasach tego wielkiego panowania, tegoż okropnego systemu. Lecz papiestwo zmuszone jest do tego, żeby... Jest tak wielki pęd w całym świecie wydawania Pisma Świętego, że ono chociaż w ogonie się ciągnie, ale też musi wydawać, tylko zaznaczają. Wolno czytać, ale tylko z komentarzami katolickimi. A inne nie. Co jeszcze stało się właśnie przyczyną tak wielkiego zdegradowania i odstępstwa, o którym mówi apostoł? Tak zwane indulgencje, odpusty. To znaczy, że grzechy można odpuszczać przez wpłacenie pewnej kwoty pieniężnej. Myśmy byli na Husie i my wiemy, jakie warunki były za Lutra. Dlaczego ci święci ludzie wnieśli taki protest? Dlaczego potem musieli przypłacić na stosie, przynajmniej Hus? Bo Luter to już w tym czasie był, kiedy świat był, kiedy droga była utorowana przez takich Husów i Savonarolów, którzy ginęli. To już reformacja Lutra już się udała. Pismo Święte mówi, że ten miał walczyć ze świętymi. Walczyć miał ten róg ze świętymi i przemagać ich. Proszę braterstwa, ja pozwolę sobie przeczytać coś właśnie z tego prześladowania. Inkwizycja, czyli święte oficjum. Zaszczyt wynalezienia piekielnej inkwizycji przypisują Dominikowi przywódcy krucjat, chociaż Benedykt stara się świętemu Dominikowi przyznać zaszczyt zostania pierwszym inkwizytorem generalnym. Lecz nie jest pewnym, z czyjej głowy wyłoniła się najpierw ta idea, z papieża Innocentego czy też świętego Dominika. Ustanowioną jednak była przez papieża Innocentego III w roku 1204. Święty Dominik był potworem pozbawionym wszelkiej ludzkości i uczucia litości, który zdawał się posiadać szczególną przyjemność w patrzeniu na tortury i cierpienia nieszczęśliwych. Podczas krucjaty przeciw albigensom Dominik z krzyżem w ręku prowadził i zachęcał świętych wojaków do czynów zniszczenia i śmierci. Inkwizycja, czyli święte oficjum, nazywa się dziś Trybunał w Kościele Rzymskokatolickim dla przytłumienia i karania herezji i innych wykroczeń przeciw Kościołowi Rzymskiemu. Za czasów Dominika nie było jeszcze legalnego Trybunału, ani też nie było przyrządów do torturowania przyprowadzonych do takiej doskonałości, jakie są wystawione na widownię w ostatnich czasach. Jednakowoż Dominik znalazł i bez tych przyrządów obfitość sposobów do torturowania, jak wytrącanie kości ze stawu, wyciąganie żył, rozdzielenie nóg ofiary i palenie na stosie tych, których przekonanie było niewzruszone przez inne sposoby i którzy nie chcieli się wyrzec swej wolności i wiary. Papież Innocenty polecił Dominikowi wszystkich, którzy by nie przyjęli jego Ewangelii, karać konfiskatą majątków i wypędzeniem z kraju jako heretyków. Konfiskata majątku i wypędzanie jako heretyków. On sam zaś wprowadził władzę cywilnej wspólnie i pospólstwo do wyrżnięcia waldensów. Pewnego razu wydał 180 albigensów na spalenie. Za taką to wierność służbie u Antychrysta został kanonizowany i dziś cały Kościół katolicki czci go i modli się do niego. Proszę braterstwa, tu można byłoby czytać jeszcze więcej. Tu pozwolę sobie jeszcze pewien wyjątek. Oskarżeni o herezję byli często skazywani na tak zwane auto da fe, akt wiary. To jest palenie żywcem na stosie. Władza kościelna wydawała podsądnego w ręce władzy cywilnej. Wtedy zakonnicy, udając współczucie, błagali urzędników, bo okazali się wspaniałomyślnymi dla skazanych. A podnosząc krzyż wstawiali się za skazanym, bo odwołano wyrok i zbawiono jego teraźniejsze i przyszłe życie. Urząd dobrze wiedział, co miał czynić i nie okazywał litości, z wyjątkiem dla tych, co odwołali swe wyznania. W takich razach ów mnich zdobywał dla siebie sławę i tytuł obroniciela wiary i tępiciela heretyków. Skazany heretyk bywał przyodziany w suknię żółtego koloru, udekorowany obrazami psów, wężów, płomieni, diabłami i tak był prowadzony na miejsce stracenia, następnie przywiązywano go do stosu i takowy podpalano. Proszę braterstwa, Torquemada, znakomity generalny inkwizytor, dostarcza dowodów i przedstawia obraz ducha Antychrysta. Pisarz rzymskokatolicki przyznaje, że osądził on 10 220 mężczyzn i kobiet na spalenie żywcem. Lorente, który przez 3 lata był sekretarzem generalnym przy inkwizycji, miał dostęp do wszystkich dokumentów. W raporcie swym z roku 1817, 4 tomy, pokazuje, że między 1481 1808 rokiem z rozkazu tego jednego świętego oficjum nie mniej jak 31 912 osób było spalonych żywcem i blisko 300 tysięcy torturowanych. Ja to przypominam, bo dziś żyjemy w czasach takich, gdy to się chce tak rzucić taki płaszcz miłosierdzia na to wszystko. Czy to się da? To się nie da. My musimy to przypominać, żebyśmy wiedzieli, kim jest papiestwo. Ono wprowadziło te sądy kościelne. Auto da fe, to znaczy akt wiary. Ciekawe, taka straszna rzecz. Czy ona może być pokazana w Piśmie Świętym, te auto da fe? Papiestwo jest pokazane, a te straszne sądy czy są pokazane? Wiesz, bracia, ja się pokusiłem o to, żeby wynaleźć identyfikację tej właśnie inkwizycji i auto da fe. Bo inkwizycja to jest dochodzenie, a akt wiary to jest spalenie. Bo mogła być inkwizycja, ale nie było aktu wiary. To znaczy, ktoś się upokorzył. Ale jeżeli była inkwizycja i akt wiary, to znaczy skazanie, to już był komplet. Ja pozwoliłem sobie poszukać to tą metodą, jaką bracia wiedzą. Pozwolę sobie braciom to przedstawić. Gdzie moglibyśmy taką inkwizycję zobaczyć? Niegdzie indziej, jak w Achabie i Jezabeli. Otóż Achabowi podobała się winnica Nabota. Wiemy, kogo przedstawia Achab. Wiemy, kogo przedstawia Jezabela. Jezabela przedstawia odstępczy kościół, a Achab przedstawia cywilne władze, prawda? Pismo Święte nam mówi o tym, że Achab zrobił ten jeden błąd, bo on sobie wziął tą niewiastę za żonę, a to był przecież, to był Izraelita. On nie powinien się żenić z Filistynką. A co piszemy? Otóż w pierwszej królewskiej pisze tak. W 16 rozdziale, a 30 wierszu. I czynił Achab, syn Amrego, złe przed oczyma pańskimi nad wszystkie, którzy byli przed nim. I stało się, nie mając na tym dosyć, iż chodził w grzechach Jeroboama, syna Nabatowego, że sobie wziął za żonę Jezabelę, córkę Edbaala, króla sydońskiego, a szedłszy służył Baalowi i kłaniał się mu. A Jezabela, to jak w drugim miejscu pisze, ona była tą, która nim sterowała, on się tak jakby jej zaprzedał. Ona była tą szyją, która kręciła tym królem. I on stał się bałwochwalcą, bo ona była bałwochwalczyni. Otóż, proszę braterstwa, przecież w Nowym Testamencie pisze w objawieniu świętego Jana: niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, nie pozwalam. Ja ją na łoże rzucę i wszystkich jej zwolenników. To znaczy, że miała być w wieku Ewangelii jakaś Jezabela, prawda? To nam pokazuje, że ta Jezabela, która walczyła z Eliaszem, to jest rzymskokatolicki kościół. I połączony jest z Achabem, z władzą świecką. Następujące zestawienie liczbowe pokazuje, że to jest słuszne. Niedawno temu, jak wczoraj mi ono wyszło, pozwolę sobie braciom przedstawić. Jeżeli weźmiemy wartość liczbową słów Achab, syn Amrego, po hebrajsku, plur, i Jezabela, córka Edbaala, króla sydońskiego, to jest to małżeństwo. Achab, syn Amrego, i Jezabela, córka Edbaala, króla sydońskiego, jest wartość liczbowa 2040. I słowa apostoła Pawła, tajemnica nieprawości, jest 2040 też. To jest ta tajemnica nieprawości. To jest ta Jezabela z objawienia, która się połączyła z władzą świecką. Nastąpiło to małżeństwo. Apostoł Paweł mówi, że to właśnie ta tajemnica już się wtedy sprawuje, a ona wtedy miała się stać, gdy się miało to małżeństwo połączyć. Ten Achab z Jezabelą. Patrzmy, że jest wartość liczbowa ta sama. Tajemnica nieprawości. Achab ben Amri weet Izebel bat Idbal melek Sidonim po hebrajsku. A po grecku tajemnica nieprawości to mysterion tes anomias. Jednakowa wartość liczbowa. Proszę braterstwa, ale jeżeli mamy już zdefiniowane, że to jest ta tajemnica nieprawości, to wiemy, że papiestwo urządzało te sądy, prawda? To znaczy inkwizycję i akt wiary. W czym możemy zauważyć tą inkwizycję i akt wiary? W sądzie nad Nabotem. Ponieważ król zapragnął mieć winnicę Nabota, a ona przylegała do winnicy królewskiej, Tak sobie przechodził i myślę sobie, jak to byłoby dobrze, gdybym ja miał to wszystko w jednym kawałku. Taka piękna winnica. Poszedł do Nabota, żeby mu tą winnicę odstąpił. Ten mówi, ja nie mogę, królu. Nie mogę, bo to jest rozkaz boski. Moi przodkowie mieli przydzielone to. A Mojżesz powiedział, że nie należy przy tej własności przesuwać na pokolenia. Ja stoję przy tym, żeby uszanować własność moich przodków. Król zdenerwował się. No jak to, królowi? Bo chciał być większy od Boga, prawda? Poszedł do domu, nic nie chciał jeść. Tak się strapił, te samo ludztwo tak go trapiło. Nie chciał jeść, Jezabela przychodzi. Co się tak strapiony jesteś? Ale no bo to i to. Czekaj, ja załatwię tą sprawę. Bądź spokojny, śpi sobie. I co? I wystosowała list. Ja teraz braciom przedstawię zestawienie, które pokazuje następującą rzecz. Wartości liczbowe pierwszych liter. A napisała on list w ten sposób. Zapowiedzcie post, a posadźcie Nabota między przedniejszymi z ludu i postawcie dwóch mężów przewrotnych przeciw niemu, którzy by przeciwko niemu świadczyli, mówiąc: złorzeczyłeś Bogu i królowi. Potem wywiedźcie go, a ukamienujcie go, aby umarł. I uczynili mężowie onego miasta starsi i przedniejsi, którzy mieszkali w onym mieście jego, jako była wskazała do nich Jezabela, według tego, jako napisano było w liście, który posłała do nich. Zapowiedzieli post i posadzili Nabota między przedniejszymi z ludu. Potem przyszli dwaj mężowie przewrotni i usiedli przeciw niemu, a świadczyli przeciwko niemu oni mężowie przewrotni, to jest przeciwko Nabotowi przed ludem, mówiąc: złorzeczył Nabot Bogu i królowi. I wywiedli go za miasto i ukamienowali go i umarł. Był sąd? Był. Był wyrok? Był. A wiecie, bracia, że pierwsze litery całego tego opisu mają 2400. A teraz, jeżeli weźmiemy po grecku, tak jak jest w tomach greckich, słowa święta inkwizycja i akt wiary ma też 2400. He hiera exetasis kai praxis pisteos. Święta inkwizycja i akt wiary jest ta sama wartość liczbowa, co te bezprawie umyślnie zrobione i wykonane przez fałszywych świadków oskarżających niewinnego Nabota. Proszę paterstwa, jeżeli by ktoś chciał się zapatrywać jako na inkwizycję, jako na coś bardzo wzniosłego i prawidłowego, a co do dzisiejszego dnia Kościół uznaje za prawidłowy, to taki powinien być nasz punkt widzenia. To jest diabelskie, umyślne zakłamanie po to, żeby złamać wiarę, żeby zabić człowieka fałszywie i obłudnie, przewrotnie pozbawić go życia i zabrać jego posiadłość. Tak robili właśnie księża. To jest duch całej inkwizycji, którą Bóg pokazał w tym właśnie obrazie. I niektórzy jeszcze mają taki pęd do tego, żeby się połączyć z kościelnictwem, z tym systemem, o którym Pismo Święte mówi, że on wychodzi na zginienie. Ta bestia otrzymała swój cios. Wiemy, że otrzymała, prawda? A teraz wychodzi. I niektórzy są pod tym urokiem tych mądrości, tych słów wielkich, które mówi, bo to są dane usta wielkie rzeczy mówiące. Są pod urokiem i jakby chcieli zapomnieć. Jakby nie mówić o tym, bo to jest krytyka, to nieładnie, to niekulturalnie. Dzisiaj to się mówi o czym innym, ale nie o tym. Tak, trzeba całe Pismo Święte wrzucić dla tych kulturalnych chrześcijan dzisiejszych. My jeszcze więcej powiemy. Ten papież, on chce stanąć jako najwyższy zwierzchnik we współczesnym świecie. We współczesnym. To jest jego dawna ambicja. Nie myślcie, bracia, że on z tego zrezygnował. On się wszędzie upokarza bardzo ładnie, on wszystką ziemię obcałowuje, ale nawet protestanci zauważają, pomimo ruchu ekumenicznego, że on ma ukryte tajemnice. On chce cały świat zjednać dla katolicyzmu, i to takiego katolicyzmu maryjnego. Maryjnego. Ja może tutaj nawet coś... O, może coś przeczytam z tych odgłosów. O, krytyczny głos Europejskiego Aliantu Ewangelickiego. Istniejący od 1952 Europejski Alians Ewangeliczny, skupiający swych członków w 14 państwach, zebrał się niedawno w Hamburgu. RFN. Prezydent Aliansu, ksiądz Durham z Londynu, wystąpił w imieniu prezydium ostro przeciw Kościołowi rzymskokatolickiemu, twierdząc, że nowy papież zmierza najwidoczniej w stosunku do protestantów do pewnego rodzaju nowej kontrreformacji. Można to zaobserwować przede wszystkim tam, gdzie rzymscy katolicy stanowią większość. Natomiast w krajach, gdzie stanowią mniejszość, nastawieni są bardziej ekumenicznie. Tam, gdzie katolików jest dużo, to się robi na siłę ten katolicyzm. A tam, gdzie jest mniej, to się tak troszkę ekumenicznie stara się to wszystko. To jest polityka. Ale jeszcze drugie. Znany teolog rzymskokatolicki, belgijski, dominikanin, ksiądz Edward Schillebeck, wykładający obecnie na Fakultecie Teologii Katolickiej w Holandii, został wezwany przed 9 miesiącami do Rzymu, gdzie potraktowano go niemal jako kacerza, ponieważ miał wystąpić w swojej książce przeciw oficjalnej nauce Kościoła. Po tajnym procesie przed Komisją Papieską oznajmił, że papież Jan Paweł II dąży do światowego Kościoła, który buduje na monolitycznym modelu polskiego katolicyzmu. Tego modelu, zdaniem uczonego, nie uda się jednak przeforsować z uwagi na wielkość form kulturalnych naszego świata. On chce, tak jak w Polsce jest jedynie prawdziwy katolicyzm, taki maryjny. Wiemy, jak te bałwochwalstwo, o którym czytaliśmy, jak ono, te obrazy, jak one chodzą. To się nie udaje w żadnym innym państwie. Chyba że w Hiszpanii, która najbardziej była katolicka. A teraz, proszę baterstwa, jaki to jest głos tego papieża, który chciałby jednak zapanować nad tymi protestantami? Ja przepraszam, że przeciągam. Ci bracia pozwolą. Jeszcze? Proszę baterstwa, co mówi, co czytamy? Jaka jest encyklika Jana 23? Ta słodka nadzieja ośmieliła nas do tego, aby publicznie wyrazić nasz zamiar zwołania soboru ekumenicznego, w którym wezmą udział biskupi z całego świata, aby omówić wielkie religijne zagadnienia czasów współczesnych. Główny cel soboru polega na tym, aby bardziej uwypuklić rozwój katolickiej wiary, odnowić chrześcijańskie życie wiernych i dostosować kościelną dyscyplinę do warunków naszych czasów. Sobór stanie się z pewnością wspaniałym przykładem wiary, jedności i miłości dla tych, którzy się oddzielili od tej apostolskiej stolicy. Apel do protestantów. Przykład ten będzie łagodnym zaproszeniem do tego, aby tej jedności szukali i ją znaleźli, o co Jezus tak gorąco prosił swego Ojca Niebieskiego. No, aby wszyscy byli jedno. Przecież on stosuje te słowa. To jest Jana 23, encyklika Ad Petri Cathedram. Drugie słowa. Mamy również nadzieję, że ta nauka Kościoła spotka się z życzliwą i przychylną oceną ze strony braci chrześcijan, jeszcze od nas odłączonych. Chcemy, aby ta nauka ujęta w pełnym świetle schematu o ekumenizmie zatwierdzonego przez Sobór miała w ich duszach siłę miłosnego zaczynu, aby przejrzeli na nowo swe myśli i pozycje i bardziej zbliżyli się do naszej wspólnoty, to znaczy katolickiej. Wreszcie, jeśli Bóg zechce, aby się mogli w niej, w nim połączyć, to znaczy, że połączyć się z katolicyzmem. To jest przemówienie Pawła, czyli Jana 23. Oto reakcja braci odłączonych, zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów. Co na takie miłosne apele odpowiedzieli protestanci? Powinniśmy widzieć Kościół Anglii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów złączone wspólnie w jedno ciało. Gdyby papież chciał temu ciału przewodniczyć, powinniśmy wszyscy to powitać z uznaniem. Patrz. To jest Lucas Fisher, arcybiskup Canterbury, angielskiego kościoła. Inny cytat. Jednakże mimo zaprzeczeń niektórych osób wydaje się mało prawdopodobne, aby Unia z Rzymem nie miała być ostatecznym celem ruchu ekumenicznego, tak jak to rysuje się w umysłach większości jej przywódców. Rzym jest ostatecznym celem ruchu ekumenicznego. Istotnie trudno obecnie sprawdzić, w jakim stopniu można temu zaprzeczyć. Donald Gilles, Unity in the Dark, strona 22. Inny cytat. Gdybyśmy jednak nie weszli na tą drogę, to by świadczyło, że przeszkody są po naszej stronie, to jest kościołów nierzymskich, gdyż kościół rzymski jest całkowicie zdecydowany na dialog ekumeniczny i trudno by było uzyskać wyjaśnienie tej zasadniczej dyspozycji katolików, jeżeli się jej nie weźmie na serio, jeśli się na nią nie odpowie. Ich dyspozycja przyjście. Trzeba odpowiedzieć. A teraz wyjątek z komunikatu anglikańsko-rzymsko-katolickiego wydanego w Wenecji w roku 1976. Aby mogła być wypełniona wola Boża co do jedności w miłości i prawdzie całej wspólnoty chrześcijańskiej, ta ogólna zasada komplementarności prymacjalnego i kolegialnego aspektu episkope służącego wspólnocie kościołów powinna być realizowana na płaszczyźnie uniwersalnej. Jedynie stolica biskupia, która wysuwa roszczenia do powszechnego prymatu, która sprawowała i wciąż sprawuje tego rodzaju episkopę, jest stolicą Rzym, miasta, gdzie śmierć ponieśli Paweł i Piotr. Wydaje się właściwe, aby w przypadku jakiegokolwiek przyszłego zjednoczenia taki powszechny prymat, jaki tu został opisany, sprawowany był przez tą stolicę. To znaczy jaką? Rzymską. A my wiemy, że ta wszetecznica to usiadła na mieście, który miał ile pagórków? 7, prawda? A Rzym jest miastem 7 pagórkowym. Proszę braterstwa, to są nasze właśnie rozważania. A teraz, kto chce, niech sobie kupi taką książeczkę. Brat Szewczyk tutaj już nam ją pokazał. Trepkarze. To jest mowa o Waldensach. O pewnym procesie niedokończonym. O Waldensach tu jest bardzo barwnie opisana pozycja tych inkwizytorów i tych, którzy byli torturowani. Takiego, który się nie poddawał, który teologicznie odpowiadał na teologię, jak oni się płacili, żeby zwalczyć teologicznie tych Waldensów. A Waldensi to byli biedacy. To nie byli tacy wykształceni w tej teologii, jak był Hus, czy potem Wycliffe, czy Luther. Oni byli tylko takimi, którzy żyli ubogo. Każdego dnia tylko chodzili i głosili pokutę, głosili dobre życie i jak nie dostał od ludzi, to i głodował nieraz i parę dni. Proszę braterstwa, oni byli tym głosem przeciwko temu bogacącemu się kościelnictwu. To oni właśnie chcieli pokazać, jak Chrystus żył, jak apostołowie żyli. I dlatego ich nienawidzono. Oni byli przez inkwizycję tępieni. A teraz, ponieważ jest dialog ekumeniczny, To wiecie, bracia, tego rodzaju książki wychodzą, które pokazują, jak ci, którzy torturowali, są wcale nie gorsi od tych torturowanych. Wcale nie gorsi. Patrzmy, to się mieści w samym tytule. Żeby czasem nie wyrzucać, że ten Kościół to był taki torturujący, to on w obronie tego staje, żeby zmazać tą winę tej Jezabeli. Wszystkim heretykom, którzy swe życie i wszystkim ich sędziom, którzy prawdę swego życia poświęcili za swą wiarę. Widzicie, bracia? On mówi, że wszystkim sędziom, którzy prawdę swego życia poświęcili życie swoje za wiarę, tych sędziom okrutnym i tym wszystkim heretykom przez nich palonym, to on tą książkę poświęca. Żeby się przy tej książce wszyscy razem pocałowali. Że wcale nie był jeden lepszy od drugiego, bo jeden działał w imię wiary i drugi też w imię wiary. Jakież fałszywe, to chyba już diabeł doszedł do takiego kunsztu, żeby takie grzechy tej wszetecznicy przykryć. A przecież to nie może być zapomniane, bo ten system tylko przybrał inne oblicze, ale to jest ten sam system diabelski. Ten sam ohydny system, który w dzisiejszym czasie chce wyjść do góry i który w tym okresie, szczególnie tych 3,5 lat końcowych, od 1977 roku wylas, a szczególnie tu w Polsce. Partia mu do tego dopomogła. A wizyta Gierka w Rzymie zapoczątkowała ten okres ostatnich 3,5 lat, w których idzie na zginienie. A tam ciekawa jest debata teraz, w tym Madrycie. To jest ta konfrontacja tego Jehu. Tam na tym, w tym Madrycie, tam gdzie najwięcej tego Nabota wytracono, tam ta krew była. I na tym polu Nabota ten mściciel się spotkał i tam spodziewamy się jakichś strzałów. Bo jednego trafił w serce, a drugiego poharatali, aż umarł w Megidon, to znaczy w Armagedonie. My wiemy, że ta bestia miała swój czas świetności, ale jeszcze pewna świetność została przy końcu. Na pewno nie taka wielka jak była, ale ona miała być. Ona miała wyjść z tej przepaści, a iść na zginienie. Nawet w tomie tym właśnie drugim pisze tak. Spodziewamy się stopniowego formowania się dwóch wielkich partii, o których wierni trzymać się będą jak? Z daleka. Te dwie wielkie partie stanowić będą z jednej strony socjaliści, wolnomyśliciele, bezwyznaniowcy, niezadowoleni ludzie, prawdziwie wolność miłujący, których oczy zaczynają się otwierać na złe sprawy spostrzegane przez nich, tak w religii, jak i w polityce. Z drugiej zaś strony stopniowo łączyć się będą przeciwnicy ludzkiej wolności i równości, cesarze, królowie, arystokraci, a w ścisłej z nimi łączności stanie fałszywy naśladowca Królestwa Bożego Antychryst, który podtrzymuje i jest podtrzymywany przez świeckich despotów. Spodziewany jest także, że Antychryst zmieni się do pewnego stopnia swój sposób postępowania i złagodnieje, by mógł pozyskać sympatię i współdziałać. Choć nie w rzeczywistej łączności z krańcowymi protestanckimi dominacjami sektami, które same już teraz pragną nominalnej unii ze sobą i z Rzymem. Sekty protestanckie łącząc się między sobą zapomną o tym, że jedna z prawdziwych łączności jest ta, która powstała z prawdy i w niej trwa, a nie przez różne wyznania, konfesje i prawa. Jakkolwiek zdawałoby się niemożebnym byłoby takie współdziałanie protestów z katolikami, to jednak widzimy nieomylne znaki szybkiego zbliżania się tego. Możemy się spodziewać nie za długo takich spraw, które stopniowo ukrócą wolność osobistą pod pretekstem konieczności i dobra publicznego i by pohamować dalszy rozwój pomnażania się w łasce znajomości, które są pokarmem na czas właściwy. Dlatego też my widzimy, za brata Russella jeszcze nie było tej unii kościołów, rady kościołów. A rada kościołów akurat powstała wtedy, kiedy powstało państwo Izrael. Patrzmy. Ciekawa rzecz. Bóg swoje, a diabeł swoje. Można byłoby więcej jeszcze na ten temat mówić, ale zmuszony jestem jeszcze raz, braci, przeprosić za to, że przeciągłem. Niemniej jednak trudno jest taki obszerny temat powiedzieć w takim skrócie, żeby chociaż główne takie punkty nie poruszyć. Dlatego też dziękuję Bogu, że nam daje właściwy obraz rzeczy, że możemy widzieć to i nie ulegajmy żadnym uniom łączącym. Pamiętajmy, kto należy do tej unii, kto jest zjednoczony w Radzie Kościołów. Te potężne systemy, baptyści, metodyści, prezbiterianie, wszystkie inne razem z katolicyzmem dążą do tego. Nie bądźmy tymi, którzy nie widzą rzeczywistej prawdy, którzy patrzą na zewnętrzny blichtr. Patrzmy na Biblię, na informację pańską, a będziemy uchronieni od tego w tym dniu pokuszenia. Bo jeżeli ktośkolwiek przyjmie na czoło lub na rękę w jakiś sposób, że tak powiemy, tej bestii i obrazu bestii, jakąś przynależność, to ten w Kościele Bożym na pewno nie będzie. Strzeżmy się tego, wiedzmy, że za tym całym systemem to nie stoi Bóg, ale ten największy wróg ludzkości, przeciwnik. Kończę na tym.
Pieśń numer 357.
Czy słyszał, że Kościół jest żywy? Gdzie Chrystus kapłanem jest stał? Gdzie radość i pokój prawdziwy? Z miłości udziela Bóg nam. O Bóg do kościoła żywego, podążaj przez wiarę i szyb.